jeżeli na czymkolwiek nam zależy, na tym, żeby na jakimkolwiek postępie nawet nazwijmy to, to te rozstania są nieuniknioną częścią naszych zmagań życiowych. Życie dziecka staje się czymś nadrzędnym i w ogóle to, że układamy już każdy plan dnia według właśnie planu dziecka, który dyktuje wszystko, to jest duża zmiana. Smutek i tęsknota ma tyle odsłon i tyle kolorów, można w nieskończoność odkrywać nowe pokłady i potencjał w tym napisanie kolejnych opowieści, że gdzieś mnie inspiruje chyba.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością i przyjemnością chcę powiedzieć, że naszym gościem jest Anita Lipnicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo się cieszę.
Dziękuję za zaproszenie.
I jeszcze bardziej się cieszę, że mogę Państwu zaprezentować okładkę najnowszej, jeszcze zupełnie świeżej płyty Anity Lipnickiej o takim bardzo poetyckim, onirycznym tytule Śnienie. Płyta bardzo liryczna i powiedziałabym bardzo dojrzała, nie tylko artystycznie, ale też słowa, które są, świadczą o drodze, jaką pani przeszła, od tej dziewczyny, która śpiewała, że wszystko się zdarzyć może.
Tak, czas umyka, więc byłoby dziwne, gdybym stała w miejscu, skoro czas nie stoi. I faktycznie ten czas, który umyka, przepływa przez nas, zmienia nas, mnie także, więc piosenki, które są na płycie Śnienie, zdecydowanie opowiadają o kobiecie w moim wieku, w tej chwili w życiu, więc jest tam ten wątek upływającego czasu i przemijania bardzo się zaznacza w każdym tekście w zasadzie.
Tak, a skąd tytuł? Wiem, że pani w wielu wywiadach o tym mówi, ale tutaj...
Tytuł Śnienie przyszedł do mnie w pandemii, bo pierwsze piosenki na ten album pisałam właśnie w tym dziwnym czasie, w takim zawieszeniu między światami, między rzeczywistością a światem wyobrażonym. I pamiętam, że od samego początku chciałam, żeby ta płyta właśnie była oniryczna, baśniowa troszkę, żeby zabierała mnie chyba samą, chyba dla samej siebie takie utwory pisałam, żeby mnie troszeczkę oderwały od tej dojmująco szarej, przygnębiającej rzeczywistości, której wszyscy doświadczyliśmy w tamtym czasie. No oczywiście później pandemia zniknęła, świat się otworzył, wróciło życie do życia, więc pojawiły się piosenki o innym charakterze, o innej temperaturze, innej dynamice,
tak.
Ale tytuł pozostał i pomyślałam, że po prostu takim wątkiem przewodnim tych piosenek będzie słowo sen, tylko użyte w bardzo różnym kontekście. No bo wiadomo, że sen może być pragnieniem, sennym marzeniem właśnie, ale może też być marą, złudzeniem, rozczarowaniem.
Koszmarem
sennym. Także te wszystkie znaczenia tam gdzieś się ukrywają w tych piosenkach. Mm.
Piosenka Zasłony chyba stała się już przebojem, można powiedzieć.
Ja już nie wiem, co w dzisiejszych czasach jest przebojem, ale faktycznie cieszy mnie to, że trzy single, które na razie wypuściliśmy jako jaskółki zapowiadające ten album, bardzo dobrze sobie radzą na listach przebojów i radiostacji różnych rozsianych po Polsce. I fajnie sobie radzą w digitalu, w odsłuchu, więc cieszę się, że piosenki docierają i że ludzie odnajdują fragmenty swoich historii w tych utworach.
No, chciałabym, żebyśmy się właśnie zatrzymały trochę nad tym utworem Zasłony. Który ma słowa z jednej strony bardzo, bardzo proste, bardzo trafiające do serca, zresztą też bardzo melodyczne. Jestem na pewno, że jest to bardzo melodyczne i wpadające tak w ucho piosenka. Ale słowa są bardzo ważne, jak powiedziałam, takie można powiedzieć wielowymiarowe, bo można je traktować zwyczajnie jako po prostu piosenkę o miłości, ktoś komuś ma spojrzeć głęboko w oczy, jak nikt dotąd nie patrzył i jakieś te zasłony, w których się można pokazać, ale też myślę, że to tak mówi o tym współczesnym świecie, który z jednej strony jest bardzo ekshibicjonistyczny, ale ten ekshibicjonizm czasami staje się taką zasłoną dymną dla takiej prawdy o nas, prawda?
Tak. Właśnie tak jest. Żyjemy w czasach, w których dysponujemy niezliczoną ilością narzędzi, żeby właśnie stawiać forty wokół siebie, nakładać kolejne zasłony, prezentować się w wersji nieprawdziwej. Używamy wszyscy filtrów na Instagramie, na Facebooku. Możemy się prezentować właśnie tak, jak mówię, jakby tworzyć swoje awatary, które nie są rzeczywiste, swoich istot, swoich postaci. I ta piosenka chyba też właśnie zrodziła się z takiego zmęczenia tym wszechobecnym pozerstwem i takiego pragnienia poznania drugiego człowieka tak do końca i do szpiku kości.
Poznania i od początku, jak to
się... Tej prawdy, tak. Dotrzeć do początków duszy ludzkiej.
Więc taka też można powiedzieć psychologiczna, bo cała terapia, która się zaczyna u człowieka, jeżeli idzie, czy ta terapia może być u terapeuty, ale możemy sami, czy w przyjaźni, czy właśnie rozmyślając, najczęściej powinniśmy sięgnąć do początku, bo tym, kim jesteśmy, składa się z różnych etapów, ale zaczyna się od tego punktu wyjścia.
Tak jest właśnie, ten początek. Tam się ukrywa wiele odpowiedzi na wiele pytań o nas samych.
Wiem, czytałam wywiad bardzo taki też osobisty w Zwierciadle, który udzieliła pani redaktor Alinie Gutek, bardzo osobisty i pokazujący też panią jako kobietę, jako właśnie osobę, która różnych etapów w życiu swoim doświadczyła dość intensywnie i czasem bardziej świadomie, czasem mniej świadomie. Ale już nie pamiętam, czy w tym wywiadzie, czy gdzie indziej przeczytałam, że mówiła pani o tym, że to ten sukces, który spotkał panią w młodości, wczesnej już pracy też jako modelki, potem przeboje, współpraca z Various Monks, że pani też, trochę znowu powrócimy do tego oniryzmu, że pani trochę jakby w śnie wtedy była, że jakby to wszystko się tak działa, pani do końca nie była świadoma tego, co się w pani życiu wydarza.
Cały czas jak wracam myślami do tamtego okresu, to tak naprawdę niewiele pamiętam z tego czasu. To wydarzyło się szybko, było bardzo intensywne, ale ja tak jakby nie żyłam tu i teraz, nie byłam w stanie doświadczać tego, co mi się trafiało, bo to się działo za szybko i żyłam trochę jakby we śnie, troszkę jakby obok rzeczywistości, bo sława, która na mnie wtedy spadła...
Trochę jak szok właściwie też.
Tak, ale ona bardzo jednak wywraca do góry nogami relacje z innymi ludźmi, ze światem. I jesteśmy troszkę postrzegani jako właśnie takie postaci nierealne przez wszystkich, których spotykamy. I ja tego doświadczyłam. Nie byłam na to w ogóle gotowa, bo ja przecież... niemalże prosto z ławki szkolnej wskoczyłam na największe sceny polskie i stałam się znaną postacią. Tak zupełnie mówiąc kolokwialnie, z piątku na Sopotę to się wydarzyło. I dopiero teraz z perspektywy czasu widzę, że to było poważne wyzwanie w ogóle dla mnie jako młodej bardzo osoby. I że to nie mogło się inaczej zakończyć, jak tylko właśnie moim odejściem z zespołu i takim postawieniem grubej kreski, że od tej pory będę żyła na swoich warunkach, że to był taki rodzaj buntu, że nie chciałam być jakby iść dalej w takim kierunku, żeby czuć się jako trybik z jakiejś machiny, który niewiele ma do powiedzenia i po prostu ma zasuwać jak chomik w kółku, żeby ta machina działała i żeby wszyscy, ale nie ja, byli z tego zadowoleni, więc także tak musiało się skończyć ten etap.
Ale jak to często w życiu bywa, albo właściwie nie u każdego w życiu, że też trzeba trafić na odpowiednią osobę, która pomoże. I taką osobą był, rozumiem, Wiktor Kiłbiak, który pomógł pani na tej indywidualnej karierze.
To, że spotkałam Wiktora, na pewno odmieniło mój los i zadecydowało o tym, co się wydarzyło w przyszłości. Podejrzewam, że gdybym nie spotkała Wiktora i nie wyjechała do Anglii, to wcale to nie jest takie oczywiste, żebym tutaj nagrała płytę solową, która by odniosła jakikolwiek sukces. Pewnie byłabym jak gdyby... Pewnie miałabym mnóstwo doradców, którzy by mieli na mnie pomysł, co ze mną zrobić, w którą stronę powinnam pójść, jak się zachować, jaką muzykę zacząć uprawiać. Ja przez to, że spotkałam Wiktora i miałam po pierwsze możliwość odłączenia się od tego kontekstu, w którym tutaj tak silnie byłam osadzona, od swojego nazwiska znanego, że w tym Londynie znalazłam takie schronienie i mogłam być po prostu sobą, mieć 20 lat i nikt nie wiedział, kim jestem. Ta anonimowość była mi bardzo potrzebna do tego, żeby taką integralność wewnętrzną jakąś odzyskać i też nabrać siły, żeby zacząć tworzyć znowu, robić to, tak jak mówię, bardziej po swojemu, wedle moich preferencji, czy też moich fascynacji muzycznych, które znacznie się jednak różniły od tego, co prezentował zespół Various Monks. Więc tak, gdyby nie Wiktor, nie byłabym dzisiaj tu, gdzie jestem. Jestem mu wdzięczna za nasze spotkanie. Mimo, że ono też później się nie zakończyło jakoś kolorowo, jak to w życiu bywa. Rozstania przychodzą i są częścią naszej drogi. Dziś Wiktora już nie ma. Tamtego świata już nie ma, nie ma tego Londynu. Wszystko się pozmieniało, ale na pewno bez tego etapu nie byłabym sobą dzisiaj.
Powiedziała pani właśnie o tych rozstaniach i właściwie w świecie muzyki, no, filmu, no, show biznesu, tych rozstań zawsze jest bardzo dużo. Albo czasami też się okazuje, że ktoś ze sobą bardzo długo gra, występuje, wydaje się, że świetnym są zgranym zespołem i potem nagle następuje jakieś rozstanie po latach i okazuje się, że to wszystko było w jakiś sposób udawane na siłę i że przede wszystkim ogromny koszt emocjonalny trzeba było ponieść, żeby właśnie
utrzymać taką sytuację.
Tak.
Tak, no myślę, że gdzieś tam jest to nieuniknione. Myślę, że nawet w życiu każdego człowieka te rozstania są z jednej strony zawsze druzgocące, a z drugiej strony dają nowy początek i gdzieś tam są istotnym elementem, wydaje mi się, naszej podróży i w ogóle... Jeżeli na czymkolwiek nam zależy, na tym, żeby na jakimkolwiek postępie nawet nazwijmy to, to te rozstania są nieuniknioną częścią naszych zmagań życiowych.
To jest jakaś stacja, na której się wysiada. Czasami dłużej się czeka na nowy pociąg, który pojemni, a czasem prawie wskakuje się z jednego pociągu do drugiego. W życiu prawie każdej z nas, kobiet, które jesteśmy matkami, zawsze jakąś taką cezurą jest macierzyństwo. Czy dla pani też osoby, która była na scenie, zajmowała się tylko życiem no, jakby artystycznym, pojawienie się dziecka też było jakiegoś rodzaju szokiem, że nagle przestaje być już tak ważna dla siebie i już jakieś inne są priorytety?
Na pewno zmieniło to moje życie, moją rzeczywistość, moją codzienność, postrzeganie świata. Na pewno mnie wzbogaciło to doświadczenie. Nie wyobrażam sobie dzisiaj nie mieć mojej córki. Dziś żałuję, że nie mam więcej dzieci w ogóle, ale to...
Córka ma 20 lat chyba, tak?
Jeszcze 18 nie skończyła, za chwilkę skończy w lutym. I jej obecność w moim życiu jest wielkim darem. Aczkolwiek na początki były trudne. Nie było to tak, że zostałam mamą tak swobodnie i weszłam w tę rolę bez problemów. Moja córeczka była dosyć rozwrzeszczanym małym człowiekiem, który zresztą to ma do dziś dnia, że jest bardzo taka stanowcza, dokładnie wie, czego chce, więc w momencie, kiedy nie potrafiła jeszcze tego artykułować, było nam się trudno dogadać momentami. Doświadczyła mnie mojej cierpliwości, ale nie wyobrażam sobie, żeby swojego życia bez bycia mamą. Jestem wdzięczna za to doświadczenie i to, czego się nauczyłam na samym początku, ta pierwsza zmiana, która nastąpiła, to paradoksalnie dopiero jak urodziłam dziecko, jakby przekonałam się o własnej śmiertelności. Jakoś to mnie tak... jej narodziny sprawiły, że zaczęłam bać się o swoje życie. Na przykład nigdy wcześniej się nie bałam latać samolotami albo skakać na główkę z jakiejś... do basenu czy do morza ze skał. I nagle zaczęłam się bać. Zaczęłam się bać... nawet pamiętam, miałam taką fazę, że wyjeżdżaliśmy z Johnem, tatą Poli, we dwoje zawsze do pracy i to mnie stresowało, że jakbyśmy mieli wypadek, to oboje zginiemy tak. I w ogóle nas nie będzie i co to będzie, więc miałam takie nawet lęki związane z podróżowaniem samochodem.
Tak, więc to coraz częściej się o tym mówi. Kiedyś rzeczywiście to macierzyństwo, szczególnie jego początki, one były tak cukrowane, prawda? Tak. Lukrowane, jak to jest właśnie cudowne, tak, wyidealizowane. I to było jeszcze bardziej trudne dla młodych matek, które no, wydawało jej się, że teraz takie no, cudownie będzie, a tutaj jednak
nie było.
Nie jest na początku cudownie, zanim jakoś nie wyjdziemy też z jakiegoś szoku i to wszystko, że zmienia się nasze ciało, przynajmniej na jakiś czas.
Tak.
I przestajemy jakoś też mieć jakąś kontrolę nad swoim życiem, nad sobą,
tak,
bo to
jakby jest jakieś nadrzędne, no i życie dziecka staje się czymś nadrzędnym i w ogóle to, że układamy już każdy plan dnia według właśnie planu dziecka, który dyktuje wszystko, to jest duża zmiana. I na to o tym w żadnych przewodnikach nie da się poczytać i pamiętam to, ten szok związany z tym aspektem nawet. Pamiętam, że nawet nikt mnie nie przygotowywał na to, jakie to jest fizycznie wyzwanie tak. poważne. Ten brak snu totalny, permanentny i dźwiganie tych wszystkich wózków, nosidełek, przynoszenie...
Pamiętanie, co tam trzeba do tej torby wziąć. Tak.
Tego też nikt nigdy o tym nie wspomina, a to jest takie wyzwanie. No ale oczywiście później jest nagroda. Ja się cieszę bardzo, że mam moją córkę.
Jak mówiła jedna z moich przyjaciółek, też niestety już jej nie ma wśród nas, mówiła, posiadanie dziecka jest trudne, ale z czasem się amortyzuje.
Amortyzuje się, dobre. Coś w tym jest właśnie, tak.
Mówimy o wysiłku. Ja zawsze patrzę, kiedy do takiej osoby jak pani, kiedy wchodzi się na przykład na Instagrama czy Facebooka i tam są zapowiedzi tych tras koncertowych. I myślę sobie, jakie to jest dramatycznie trudne do udźwignięcia, bo nie dość, że jest to no, fizyczna praca, podróż, zmienianie miejsc, hotele, więc też takie odrealnienie z jednej strony, ale z drugiej strony taki wysiłek, który jest wysiłkiem, który każe nam wyjść na scenę i dać z siebie
tak.
wszystko, czyli bo myślę, że tworzenie jest czymś takim bardziej intymnym, introwertycznym. Nagle domyślam się, że nagrywanie, jeżeli jesteśmy się w jakimś zespole, ludzi, z którymi się dobrze czujemy, też tą kameralność zachowujemy. Możemy jeszcze coś powtórzyć, to jeszcze raz, a tutaj wychodzimy i musimy dać z siebie wszystko z uśmiechem, wzbudzić emocje, odczuwać też publiczność, że tu coś trzeba wzmocnić, a może to osłabić, a tutaj się już zestresować, bo te oklaski są może zbyt słabe. Wisować, nie
jest
wisować.
To
jak to jest?
Trudne, to prawda. Nie wiem, jak ja to robię, powiem szczerze, bo mam po prostu ze sobą 30 lat praktycznie śpiewania na scenie, a za każdym razem się bardzo denerwuję i najpierw się denerwuję, o matko, czy w ogóle przyjdą ludzie. Później patrzę, jejku, jest cała sala ludzi i ja teraz muszę wyjść i coś im dać, tak? Dać im przeżycie, które będą pamiętać, z którym wyjdą do domów i ono w nich zostanie. To jest mój cel jakby też, żeby to, co robię, żeby zostawało gdzieś w ludziach, żeby zostawiało jakiś ślad, jakąś emocję, jakieś wzruszenie. Więc to jest to półtorej do dwóch godzin, potem jeszcze wychodzę do ludzi podpisywać płyty, rozmawiać z nimi, robić zdjęcia. Czyli praktycznie spędzam blisko 3 godziny na takim totalnym haju, że tak powiem, energetycznym. I później faktycznie jest trudno zejść z tego, bo ja mam trudności ze spaniem, z którymi się borykam całe swoje życie.
Bardzo dobrze to rozumiem.
I to jest nie do pokonania. Ja nie potrafię się wyluzować i traktować tego jakoś podejść do tego rutynowo. Każdy wieczór jest inny, każdy stawia nowe wyzwania, wymaga innego zaangażowania, bo tak jak pani mówi, czasami się zdarza, że o rany, dlaczego ci ludzie są tak mało
aktywni.
Aktywni, trzeba ich animować, trzeba opowiedzieć jakiś dowcip, więc faktycznie za każdym razem staram się, żeby dostosować do sytuacji i czuję taką odpowiedzialność dzisiaj za słuchacza, za to, że ktoś postanowił wydać pieniądze na to, żeby spędzić ze mną wieczór. Mm-hmm. Więc traktuję to bardzo poważnie i jako zobowiązanie duże wobec tych ludzi. I staram się, tak jak mówię, żeby coś pięknego przeżyli. No i tak, no a tutaj jeszcze podróże, te przejazdy kilometrami przez nasze polskie drogi. Jest to wyzwanie, ale też jest duża satysfakcja, jak się widzi, że jednak coś się przyniosło, jakiś rodzaj światła publiczności.
Ja myślę, że to jest właśnie też takie karmiące, że właśnie ten wysiłek, a potem kiedy są właśnie te oklaski i potem jakieś ciepłe słowa przy podpisywaniu tej płyty, że to jest ta energia, która do nas wraca.
Zwrotna, tak.
I że coś z tego można, tylko potem rzeczywiście nie można spać.
Nie można, bo to jest tak trudne, żeby zejść z takich obrotów właśnie na to wyciszenie. Nie opanowałam tego do dziś dnia. Za dużo nerwów naraz.
Tak, i jeszcze najczęściej te wieczory są, te koncerty są wieczorem, więc
tak.
Z tym tak, jeszcze to. No i ja myślę, że też jeszcze dochodzą takie stresy, które są, już pani na to specjalnie nie ma wpływu, przyjeżdżacie gdzieś, a tutaj jakaś akustyka jest w jakiejś sali nie najlepsza.
Czasami są
przygody. Czy techniczne rzeczy jakieś będą, i więc jeszcze tu ma pani wystąpić z pełnym uśmiechem, a tutaj z tyłu głowy, czy coś tutaj się nie wydarzy, więc to myślę, że...
Bywają różne takie wyzywające sytuacje, ale no cóż, takie uroki mojej pracy. Już innej nie wymyślę. Nie jestem w stanie się zająć czymś innym. I tak wydaje mi się, że to jest cudowne, że mogę robić to, co kocham i żyć z tego. To jest naprawdę wielkie szczęście, żeby wychodzić do pracy i nie czuć, że się idzie do pracy. I to jest to, co powtarzam mojej córce, że jeśli znajdzie taką rzecz, która ją tak cieszy i jeszcze z tego będzie mogła po prostu czerpać finansowe
profity,
z tego żyć, to jest największe szczęście, bo nie wyobrażam sobie właśnie sytuacji, gdzie miałabym wychodzić do tak zwanej roboty przysłowiowej i męczyć się w niej 5 dni w tygodniu. To jest trudne wtedy.
A proszę powiedzieć, kiedy właśnie jest pani w domu, to tą energię w jaki sposób pani zdobywa?
Właśnie jak jestem w domu, to się hibernuję. Albo właśnie jak wracam, to jest to zadziwiające, ten kontrast między tym, kim jestem na scenie i co ludzie ze mnie czerpią i mają z tego czasu. A potem ja zjeżdżam do domu jako taki balonik przekuty, kompletnie bez powietrza. Zdarzają mi się dni, kiedy całe dnie przechodzę w piżamie albo w jakimś dresie, po prostu snując się wiecznie tą pralkę się wkłada, wypakowuje walizki, pranie, potem znowu pakowanie walizki, lodówka, my God, co tu się dzieje, zawsze jest pusta albo są jakieś tam rzeczy przeterminowane, więc trzeba zrobić porządek z tym, więc dużo, dużo do ogarnięcia domowych spraw i potem znowu zbieranie sił na to, żeby wyruszyć i być Anitą Lipnicką. No w domu jestem po prostu żoną i mamą przede wszystkim i na tyle mi starcza siły i energii.
Tak pani w takim kontakcie bezpośrednio właśnie robi wrażenie osoby bardziej takiej introwertycznej, trochę melancholijnej.
Ja, tak, myślę, że jest we mnie dużo, nie tyle melancholii, co ja zawsze wszystko rozkminiam. Mhm. Patrzę na wszystko z różnych perspektyw. Bardzo nie lubię dokonywać wyborów. Wykończają mnie wybory. Jestem chyba z natury dzieckiem komuny, kiedy były dwa proszki do prania, trzeba było wybrać jeden z dwóch. I to były proste sytuacje, proste historie. Teraz jak jest więcej tych opcji, to mnie to naprawdę wycieńcza na zakupach. No i co? Lubię też dzisiaj, nie wiem, mimo pogody słuchałam muzyki fado, która niekoniecznie tak. jest optymistyczna i nagle zdałam sobie sprawę, rany, czemu oni taki mają smutek, melancholię i tak o tej miłości niespełnionej śpiewają, a żyją w słońcu. Przecież fado to jest polska nuta.
Ta
muzyka powinna się zrodzić tutaj. Więc tak, wybieram
tam
faktycznie.
Mało tam tej... słońca i wina, tam mało.
Tak. I cały czas, i czemu ta melancholia gdzieś tam. Z drugiej strony też w mojej twórczości jest nawet sztuczna inteligencja, jak mój mąż mi pokazywał, jak to działa. Ja zobaczmy, jak sztuczna inteligencja wypowie się, kim jest Anita Lipnicka. I zebrała informacje i podsumowała mnie, że jestem artystką, która słynie z ballad o nieszczęśliwej miłości i tęsknocie. No i tak, no i gdzieś ta tęsknota we mnie żyje, ona się gdzieś uaktywnia.
Czyli prawdę mówiła, tak, sztuczna
inteligencja? Trochę tak. Nie potrafię chyba, jak jestem szczęśliwa, jest mi dobrze, to ja w ogóle nie jestem twórcza. W ogóle to mnie nie nakręca do pisania piosenek. Jak jestem szczęśliwa, to ja bym sobie tak leżała i się tak pławiła w tym szczęściu i w ogóle nie mam wtedy potrzeby nawet wyrażania tego w jakikolwiek artystyczny sposób. Szczęście wydaje mi się takim bardzo prostym uczuciem, które nie wymaga żadnego wytłumaczenia, nie ma tam w nim głębi jakiejś, jest po prostu szczęście, jesteśmy szczęśliwi, jest nam dobrze, jest super. Natomiast smutek i tęsknota ma tyle odsłon i tyle kolorów, można w nieskończoność odkrywać nowe pokłady i potencjał w tym napisanie kolejnych opowieści, że gdzieś mnie inspiruje chyba.
Tak, bo też kiedy właśnie w jakimś tęsknocie, powiedziałam tutaj też o melancholii, my też mamy jakiś większy wgląd w siebie i też lepiej obserwujemy, a szczęście nas tak trochę unosi ponad ziemię i w związku z tym mniej te rzeczy chyba zauważamy.
Tak, z drugiej strony też to szczęście to są chwile, tak? To nie jest permanentny stan, w którym możemy sobie przebywać dowolną ilość czasu i go przedłużać. To są naprawdę momenty, które takiego poczucia w nas, takiej pełni, tego szczęścia. Że chyba dlatego właśnie jak je mam, to je chwytam, czuję całą sobą i nie mam ochoty o tym pisać, ani się śpiewać o tym, ani się tym dzielić z innymi.
Dojrzewanie za dojrzewaniem idzie też jakieś myślenie o przemijaniu.
Tak, oczywiście, że to są dwie nierozłączne rzeczy. Trudno byłoby nam żyć z roku na rok, czas mija, nie zauważać tego, że tego przemijania właśnie. Aczkolwiek im dłużej żyję i się przyglądam przemijaniu, to coraz bardziej patrzę na to jako cykl przemian, które następują po sobie i widzę w nich bardzo duży sens. Nie mam z tego powodu żadnego poczucia krzywdy, że czas mija, tylko każdy etap wymaga tego, aby się do niego przyzwyczaić, zaakceptować, zobaczyć, co nam przynosi. Oczywiście, co zabiera też, ale różne etapy w życiu przynoszą nam nowe rzeczy i ważne jest to, żeby to dostrzec. Mi się wydaje, że ważne jest, żeby zacząć liczyć swoje błogosławieństwa zamiast kolekcjonować rozczarowania po prostu.
Myślę, że takim osobom jak pani też jest łatwiej ze względu na to, że kiedy jest się twórcą, artystą, to te na przykład nowe płyty, one są też jakimś początkiem. Więc to tak. Z jednej strony jest to przemijanie, a z drugiej strony...
Początkiem, a jednocześnie klamrą, która kończy jakąś nową, znaczy nową, byłą część życia.
Coś zamyka, coś otwiera.
Tak. Tak, jest to ciekawe spostrzeżenie, że z jednej strony zamykamy jakiś okres w swoim życiu tymi piosenkami, które się tworzą w tym czasie realnym, a przez to, że jest to po prostu potem płyta, którą można się podzielić z innymi, to jest nowy początek z kolei w artystycznym życiu.
No też koncerty w związku tak. z tym, więc to jest tak. Chociaż to może taki jest w tym wszystkim dualizm, bo może bardziej już by się chciało tworzyć coś nowego, bo to się jakoś już coś zamknęło, a tutaj trzeba kontynuować to.
To, co się nad czym pracowało. Ale to jest jakby nowy etap też i inne życie te piosenki dostają, bo dopóki one są moje tylko i ja nad nimi pracuję w zaciszu domowym czy w studio z jakimiś moimi muzykami zaprzyjaźnionymi, to jest to takie właśnie nasze, jeszcze nie spotkało się to ze światem, a potem jak się wypuszcza w świat, no to jakby to jest też ciekawe, jak ludzie na to reagują, co oni widzą w tych piosenkach i granie na żywo tego materiału też ma zupełnie inną energię później niż to, co się dzieje w studio. Często piosenki są nie do poznania wręcz i wiele osób nawet woli doświadczać na żywo wykonań na żywo piosenek z płyty niż słuchać albumu. To jest jakoś takie pełne przeżycie wtedy dla wielu słuchaczy.
Co panią inspiruje tak siadając właśnie do pisania? Czy to jest na takiej zasadzie pewnej dyscypliny, na przykład jak pisarze mają, tak? Że od tej do tej godziny mam czas, teraz będzie cisza w domu i powinnam coś napisać. Czy też zupełnie inaczej, jestem bardzo zajęta, a akurat coś mi chodzi takiego po głowie, muszę to gdzieś...
Ja chyba jestem tym typem pierwszym, czyli ja muszę sobie, to jest praca u podstaw, muszę jakąś wykonać, czyli naprawdę założyć, że... dzisiaj, jutro, pojutrze siedzę i myślę i piszę. Nic mi nie przychodzi samo do głowy. Obca jest mi wena twórcza, nie wiem, taka, która przychodzi znikąd. To jest raczej wynik po prostu poszukiwań i takiego grzebania w sobie też. I często jest to okupione takim czasem jałowym zupełnie, z którego nic nie przychodzi, nie masz nic do pokazania, że spędziłaś 3 dni na działce i wracasz z niczym, ale często ten czas jałowy jest też bardzo potrzebny, bo to jest jednak jakiś proces, dochodzenie do jakiejś eureki, no jest okupione tym błądzeniem też i to błądzenie też jest częścią tego procesu.
Lub też regeneracją
jakąś. Albo jakaś właśnie, tak jak mówię, im dłużej jakby nie piszę, to potem trudniej mi się jest wdrożyć w ten stan, bo to jednak wymaga takiego spotkania z samym sobą. A żyjemy w świecie, który nie sprzyja temu. Jest tyle spraw do zrobienia. Jest tak intensywne to nasze życie, tak szybko biegniemy. Jest tyle zdarzeń w ciągu 24 godzin.
Bodźców.
Tych bodźców. Nawet jak wyjdziesz do sklepu, jest po prostu muzyka wszędzie. Już pomijam jej jakość, bo to jesteśmy z każdej strony przebodźcowani wszystkim, więc spotkać się ze sobą jest najtrudniej. A żeby coś stworzyć, naprawdę trzeba, tak jak mówię, pogrzebać w środku siebie. Więc często te dni spędzone na niczym, to jest dla mnie dopiero początek drogi, kiedy ja w ciszy i spokoju się zastanawiam, okej, kim ja jestem, co ja bym chciała powiedzieć, co ja właściwie mam do powiedzenia. Więc to jest trudne i coraz trudniejsze, im żyje się w większym mieście, w postaci, nie wiem, Warszawy, czy tak. To jest bardzo trudno osiągnąć ten stan takiego zenu, gdzie możemy zacząć sobie coś pisać i tworzyć.
Tak, i też no, znacznie trudniej, gdy zaczynała pani w 1989 czy na początku lat 90. też inaczej wyglądała sprzedaż płyt i tak jak
mówiliśmy,
też nagranie przeboju, który był puszczany. To wszystko no, działo się no, dużo, dużo łatwiejsze. Tam ciągle pojawiały się ktoś, że właśnie jest platynowa płyta, tak też i fajnie w przypadku. W każdym razie to było łatwo, a dzisiaj twórcy mówią, że jak tam sprzedadzą 50 tysięcy, to już jest to...
50 to jest bardzo
to
dużo.
To właśnie to już jest bardzo
15
dużo.
15 tysięcy chyba jest dzisiaj na złotą płytę, a kiedyś to były setki tysięcy. Mm-hmm. Ale to nie oznacza, że konsumpcja muzyki spadła.
Nie, bo to internet.
Przeciwnie, tylko po prostu się przeniosła gdzie indziej. Są inne źródła, z których ludzie po prostu słuchają tej muzyki i faktycznie sprzedaż płyt odchodzi do lamusa. Raczej takim produktem premium staje się winyl.
Tak.
I jeszcze na to jest odbiorca, a inne fizyczne egzemplarze powoli chyba będą wymierać. Takie są fakty po prostu. Muzyki się słucha głównie w internecie. Młodzież to już w ogóle nawet nie ma urządzeń do słuchania CD. Tak. Patrzę na moją córkę, która nie kupiła ani jednej płyty w swoim życiu. Tak? Żyje w necie, wiecznie słucha muzyki. Tak. To jest tak, że ona jej nie słucha, tylko po prostu robi sobie playlisty swoich ulubionych piosenek. Nawet zastanawiam się nad tym, że formuła płyty jako integralnej jakiejś takiego tworu zamkniętego też bardzo możliwe, że nie przetrwa długo, że będą pojedyncze
single
piosenki
tylko.
Tak funkcjonowały. Tak mi się wydaje, że tak będzie.
Trochę szkoda.
Trochę szkoda. Z drugiej strony jestem chyba daleka od takich podsumowań, że kiedyś to było fajnie, a dzisiaj to nie jest. Mi się wydaje, że po prostu jest inaczej. I to samo mogliby powiedzieć nasi rodzice czy dziadkowie, że kiedyś to było fajnie. Myślę, że to jest nieuniknione, że wszystko jest w trakcie zmian nieustających i nie wpłyniemy na to.
No jak mówił poeta, trzeba z żywymi naprzód iść, po kształty sięgać nowe.
No właśnie. I tak się staramy wszyscy w tym odnaleźć.
Mówimy o tej płycie i ja jeszcze raz tutaj Państwu pokażę.
Jeszcze w takim kształcie.
W takim kształcie, tak. A będzie na winylu, ma Pani?
Tak, będzie na winylu. Już ogłosiliśmy przedsprzedaż winyla i jeszcze przed świętami będzie.
No właśnie, bo to chciałam Państwu polecić, bo jest to rzeczywiście muzyka tak, nie inwazyjna, nie taka, która jest nas atakuje wszędzie i też ja tą odczuwam to, o czym Pani mówi, że ta
tak,
muzyka to jest, ona jest
wszechobecna, ale ona się stała hałasem.
Hałasem. Przychodzimy do restauracji, żeby się z kimś spotkać, porozmawiać i też jesteśmy cały czas jest.
Ja potrafię nie czerpać radości z wakacji z powodu muzyki, która jest na basenie, przy plaży,
na wyciągu
w restauracji. Na wyciągu i to w takiej formie właśnie hałasu, który przestał być wartościowy.
Tak, często jest to muzyka z radia, w związku z tym jeszcze są jakieś bardzo też inwazyjne reklamy, które przerywają to.
Głośniejsze niż piosenki.
A jednak trochę narzekamy.
No i proszę bardzo, skończyło się jak zwykle.
Narzekamy. Czyli winyl. A już ma Pani jakieś pomysły na nowe utwory? Takie?
O nie, to jest jeszcze za wcześnie. Jestem na etapie, jeszcze patrzę, co przede mną w związku z promocją tego albumu. I jeszcze masa koncertów, więc na razie jestem na etapie odtwarzania i zrobienia tego w najpiękniejszy sposób, jak tylko możemy, ja i mój zespół, żeby ludzie właśnie przeżyli coś pięknego, przychodząc na te koncerty. Mamy super scenografię. Nasze koncerty też pachną, mają dedykowane zapach, śnienie, więc jesteśmy wkręceni w to, więc myślę, że o czymś nowym to zacznę dopiero za rok może coś kombinować, w którą by tu stronę i pewnie powstaną pierwsze piosenki dopiero za jakiś czas. Wszystko musi odleżeć.
Odleżeć. Kiedy wchodzi się i wyszukuje się Pani nazwisko, to jako pierwsze, jeśli chodzi o wiadomości, to ja pojawiają się ileś wiadomości, że odmówiła Pani udziału w byciu w jury jednym z programów i to ma być jakimś takim newsem. Czy Pani by się nie czuła dobrze w takiej roli, czy po prostu to jest kwestia czasu, że Pani koncertuje?
I to w ogóle ja odmawiałam, ale to był jakiś już czas temu. Ja
To tak, sprzed 4 dni
propozycje, tak, bo ciągle to wraca. I ja nie wierzyłam w to, że ja się tam odnajdę to raz z wielu przyczyn. Po pierwsze, wydawało mi się, że taka droga na skróty do sławy, że ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego i nie widzę siebie ani w roli jakiegoś guru, ani Boga, który miałby decydować o losach innych ludzi, którzy przychodzą do programu i mam powodować, że odpadną z niego albo zostaną, nie wiem, wywindowani do, na szczyty. Też może dlatego, że pochodzę z takiego pokolenia, gdzie trzeba było naprawdę coś zrobić, zasłużyć sobie, żeby osiągnąć sławę, a dzisiaj troszeczkę jest odwrotnie. Mm-hmm. Najpierw osiągasz sławę, a potem się martwisz, jak ją utrzymać i co z tym zrobić, co z tą sławą zrobić. Więc tak, myślałam sobie takimi kategoriami, ale to, tak jak mówię, już było jakiś czas temu i teraz nie wiem, czy gdybym miała taką propozycję, czy bym jej nie rozważyła. Wszystko się zmienia i ja myślałam wtedy, że to jest faza.
Wszystko się zdarzyć może, tak.
Panie, że to będzie tak, że nie, te programy się nie utrzymają, przecież to nie ma zasadności żadnej. No i proszę. Tak. Widać, że świat poszedł w inną stronę, a ja sobie zostałam tam, gdzie myślałam, że się zatrzymamy, ale się nie zatrzymuję. Nic. To mnie uczy też, że no, niczego się nie zatrzyma tego pędu. Ale cały czas mamy wybór i to jest piękne, że możemy pewne rzeczy odrzucić, inne zaakceptować. Nie musimy na wszystko się godzić, ani we wszystkim brać udziału.
Po prostu jeśli mamy taki komfort.
Tak. Możemy sobie żyć po swojemu.
Pani Ani, to tutaj taki zwyczaj jest, że najczęściej gość może powiedzieć jakieś credo do widzów, czy też credo. Zaprosić, albo czy też zaprosić na właśnie chociażby swoje koncerty, więc...
To ja chętnie. To ja bym bardzo chętnie zaprosiła na moje koncerty, bo jeszcze do końca roku 8 jest ich na liście, a potem od marca poprzez kwiecień i maj dalej koncertujemy, śnimy z utworami z płyty Śnienie. I jakby ktoś chciał przeżyć coś nietuzinkowego i oderwać się od rzeczywistości na chwilę i pobyć w świecie między światami, to ja zapraszam bardzo gorąco. A credo, jakim mogę się podzielić, to bądźmy wdzięczni. Po prostu za to, co mamy i kim jesteśmy. To jest bardzo ważna emocja, o której zapominam za często.
To jestem bardzo wdzięczna za dzisiejszą rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle czekam na Państwa komentarze. Do zobaczenia.